Badacze Biblii w Brytanii, rozdział 8. Szczytowy dzień. W porównaniu z poprzednią, dekada rozpoczynająca się od roku 1930 była spokojna. Trauma podziału należała już do przeszłości, ożywienie związane z budowaniem organizacji i przyzwyczajaniem się do nowego porządku rzeczy dobiegło końca. Konwencje i służba pielgrzymska, a w mniejszym stopniu świadczenie publiczne, biegły normalnie, jak w przeszłości, a perspektywy na przyszłość wydawały się całkiem dobre. Mimo to była pewna różnica. Powodem nie było to, że zebrania publiczne były nie tak częste jak dawniej, że gdy je organizowano, frekwencja liczona była w setkach, a nie w tysiącach, albo w dziesiątkach, a nie w setkach. Zapał głoszenia tego, co zwykle nazywano Ewangelią Królestwa, był tak samo silny jak zawsze, wcale nie ostudzony mniejszym odzewem. Nie chodzi też o to, że coś było nie tak ze społecznością czy zgromadzeniami. W Zjednoczonym Królestwie było teraz ponad 240 oddzielnych zgromadzeń, stowarzyszonych razem, wspólnie skupiających około 4000 braci oraz znaczną liczbę sympatyków uczęszczających na niedzielne zebrania. Były liczne świąteczne i weekendowe konwencje, na których bracia mogli się razem spotykać. Służba pielgrzymska obejmowała o wiele większą liczbę odwiedzin w zborach niż kiedykolwiek w latach przed rokiem 1916. Wydawało się, że wszystko powinno zachęcać, a bardzo niewiele, jeśli cokolwiek, przygnębiać. Różnica nie tkwiła w tych rzeczach, lecz w rosnącej świadomości, że tradycyjne oczekiwanie na szybkie zakończenie się tego wieku i inaugurację Królestwa Tysiąclecia było zbyt optymistyczne. Wybuch w roku 1914 I wojny światowej, uzasadniający 40 lat oczekiwania na to wydarzenie, przekonał praktycznie wszystkich wiernych, że pozostała część przewidywanych wydarzeń nastąpi bez zwłoki. Wtedy wszystko się skończy i wprowadzony zostanie nowy wiek. Nikt w tamtym czasie nie śnił, jak długo będzie umierał ten stary świat. Dzisiaj, prawie 70 lat później, można wyraźniej zauważyć, jak związane z tym sprawy wymagały o wiele dłuższego czasu, niż to sobie wtedy wyobrażano. Mimo to te 70 lat było świadkiem wypełnienia się i przejścia do historii większości oczekiwanych wydarzeń, a świata, który teraz jest, do jego agonii. Nie było nic niestosownego w tym oczekiwaniu z wyjątkiem czasu, lecz nie można było oczekiwać, by wiedziały to gorliwe dusze z roku 1930. Widoczny był element niepewności odnośnie tego, co może przynieść przyszłość, co miało tendencję stępiania ostrza świadectwa i ubożenia siły głoszenia. Tak więc lata 30. były spokojniejsze. Powszechnie zgadzano się, że czas, pieniądze i wysiłek absorbowany przez promocję publicznych zebrań nie znajduje uzasadnienia w wynikach i ten aspekt działalności stopniowo był ograniczany. Glasgow przeprowadziło serię 5 kolejnych zebrań w roku 1933 i uzyskało średnią frekwencję rzędu 70. Warrington w tym samym roku potrafiło zdobyć tylko 35. Abertillery w południowej Walii z serii 7 zebrań na jednym z nich zgromadziło 100, lecz 60 lub mniej na pozostałych. Gateshead w roku 1939 rozprowadziło od drzwi do drzwi 5000 ulotek, dało reklamy w lokalnej prasie i slajdy, które wyświetlano we wszystkich lokalnych kinach, przeszło 50. Jedną jasną gwiazdą, choć nie aż tak jasną, w tej dekadzie było przybycie do Anglii w roku 1938 Normana Woodworfa z Brzasku w USA, który przemawiał na serii zebrań publicznych w 9 brytyjskich miastach od Londynu do Glasgow, po których nastąpiło 11 kolejnych, na których mówcami byli różni brytyjscy bracia. Najwyższa frekwencja wyniosła 360, a najniższa 80. Rzeczywiście bardzo daleko do tych dni, gdy Royal Albert Hall w Londynie, St Andrew's Hall w Glasgow oraz Hipodrom w Manchesterze były wypełniane 5 czy 6 tysiącami ludzi. Poselstwo, które tak łatwo trafiało do serc pokolenia z roku 1910, nie miało już takiego samego odzewu w roku 1930, więc bracia zwrócili uwagę na inne metody ewangelizacji. Oczywistą alternatywą było zwiększenie ogólnej dystrybucji ulotek od drzwi do drzwi, lub w inny sposób. Zawsze miało to jakąś siłę przyciągania, ponieważ można to było robić na tak wiele sposobów, a niektóre graniczyły z dziwacznością. Horace Morris z Abertillery, na przykład, gdyby była jakaś nagroda dla mistrza Zjednoczonego Królestwa w rozprowadzaniu traktatów, Horace niemal na pewno by ją zdobył. Opracował praktykę wkładania traktatów do szklanych butelek i wrzucenia ich do rzeki Usk, skąd przedostawały się one do kanału Bristol, a tym samym do otwartego morza. Zapytania od ludzi, którzy znaleźli i otworzyli te butelki, często napływały od wybrzeża północnej Walii do ujścia Tamizy. Grupy traktatowe młodszych osób z dużych zborów w weekendy dosiadały swoich rowerów, by zalewać małe miasteczka poselstwem o królestwie. Nawet jeśli wyniki były skromne, korzyść dla rozprowadzających była znaczna w postaci odnowionego entuzjazmu i determinacji do kontynuowania tej drogi. Skala tej pracy była niczym w porównaniu z dawnymi czasami, gdy liczba traktatów rozprowadzanych jednego roku sięgała milionów. Obecnie normą było coś rzędu kilkuset tysięcy rocznie. Stawało się oczywiste, że postępujący wiek ogranicza wysiłki starych oddanych wiarusów, a ich młodsi następcy byli znacząco mniej liczni. Lecz wciąż było prawdą, tak jak prawdopodobnie było i jest w każdej chrześcijańskiej społeczności, że dosyć wielu w ten sposób po raz pierwszy usłyszało o boskim planie, przyjęło go i przyszło do pełnej społeczności z braćmi. Pomimo tych czynników w większości tych lat wydano po kilka nowych tytułów, dostarczanych bezpłatnie użytkownikom. Świadomi potrzeby rozsądnego szafowania pod tym względem, a większość braci była tego świadoma, przyjaciele z Barrow Inverness poinformowali miesięcznik o swych metodach. Ich słowa są tutaj powtórzone tak, jak ukazały się w wydaniu z czerwca 1937 roku przy okazji dwóch nowych broszurek, Pokój na Ziemi, Kiedy? Oraz Światowy Porządek czy Chaos. Wydaje się, że obydwie spotkały się z większym niż zwykle zainteresowaniem opinii publicznej. Zgromadzenie w Barrow Inverness napisało, w odniesieniu do Pokoju na Ziemi nasi członkowie dają świadectwo w ten sposób na północnym zachodzie i przyjęli następującą metodę, która nie jest rozrzutna, marnotrawna, lecz wybiorcza i przemyślana, a wszyscy duchowni, świeccy pastorzy, lokalni kaznodzieje, niektórzy pocztą, jeśli konieczne, w odległych terenach, b. wszyscy mężczyźni i kobiety, o których wiemy, że posiadają zainteresowania religijne i uczęszczają do miejsca kultu, c. myślący ludzie, o których wiemy, że są zainteresowani tematem pokoju z politycznego punktu widzenia, d. chodzenie od drzwi do drzwi z osobistym zapytaniem, czy właściciel domu jest zainteresowany tym tematem i czy broszura zostanie przeczytana. Uważaliśmy, że ma to szansę wprowadzić ich w odpowiedni stan, z ewentualnym większym odsetkiem potencjalnych czytelników, a kilka słów rozmowy, do której w niektórych przypadkach dochodziło, okazywało się zachwycających. Najważniejszym wydarzeniem tej dekady był system kart królestwa, wprowadzony w roku 1922. Z roku na rok rosła liczba rozprowadzanych egzemplarzy, a za nimi napływały odpowiednie zapytania. Trzy składy w strategicznych punktach kraju były zajęte zaspokajaniem popytu, a bracia w każdym miejscu rozprowadzali je w każdy sposób, jaki potrafiła podsunąć ich pomysłowość, zajmując się też będącymi tego rezultatem zapytaniami, napływającymi z ich terenu. Od początku lat 20., gdy roczny nakład wahał się między 30 a 50 tysięcy, w połowie lat 30. roczne liczby zbliżały się do 250 tysięcy. Istotną cechą wybuchu wojny w roku 1939 jest fakt, że, jak zapisano w protokole ze spotkania Komitetu Badaczy Biblii, jakie odbyło się 22 października 1939 roku, trzy tygodnie następujące po wybuchu wojny we wrześniu tamtego roku były świadkiem dokładnego podwojenia zwykłej liczby zapytań. Jak przy wcześniejszej okazji z roku 1914, nastanie wojny spowodowało, że sporo ludzi przypomniało sobie, że badacze Biblii od długiego czasu coś o tym mówili. Jako przykład ogólnego wrażenia przytaczamy tutaj raport grupy z Guildford, opublikowany w miesięczniku w czerwcu 1937 roku. Jesteśmy bardzo ucieszeni sposobem, w jaki Ojciec pobłogosławił nasze wysiłki na tym poletku winnicy, przez rozpowszechnianie kart królestwa, które przedstawiają mający miejsce niepokój i są dowodem nieodległego ustanowienia wśród ludzi Królestwa Bożego, będąc zaproszeniem dla tych spragnionych jaśniejszej wiedzy na temat nowiny o wielkiej radości. Reakcja jest bardzo zachęcająca. Jakże pełni entuzjazmu powinniśmy być w propagowaniu jego planów i celów. Przeżyliśmy prawdziwą radość, odwiedzając tych, którzy tak byli zainteresowani królestwem, że poprosili o dalsze informacje. Rok później Guildford wciąż pozostawał równie entuzjastyczny, o czym świadczy skrócony fragment z ich zachęty dla ogółu braci w wydaniu z lipca roku 1938. Nasz Pan rozpoczął służbę przez Ewangelię Łukasza rozdział 4 werset 18, głosząc dobrą nowinę o Królestwie. Bliskość Królestwa wymaga wielkiej aktywności w służbie Mistrza. Co za szansa! Czy zignorujemy to poselstwo? Karty Królestwa są bezpłatne dla wszystkich zborów oraz jednostek pragnących rozsądnie je wykorzystywać. Bądźmy napełnieni duchem Mistrza. Czy wszyscy wykorzystaliście karty Królestwa i pokryliście całe terytorium? Jeśli nie, poproście biuro w Londynie o dostawę, a otrzymacie błogosławieństwo, które napełni wasze serca radością i zadowoleniem. Udowodnijmy naszemu Ojcu, że pragnienie służby jest w naszych sercach. Niestety, wojna zabiła projekt z kartami Królestwa. Potrzeby wojny i brak papieru doprowadziły do polecenia kontroli papieru, a dla papieru i kart potrzebnych dla celów drukowania trzeba było uzyskać zezwolenie rządu. Zwierzchności, które są orzekły, że karty Królestwa są nieistotne i papier nie zostanie przyznany. Z tego samego powodu trudne stało się też drukowanie traktatów i dopóki trwała wojna, niewiele robiono w tym kierunku. A gdy się skończyła, inne, odmienne warunki stanęły na przeszkodzie wskrzeszenia kart Królestwa, w umysłach wielu pozostały one bardzo cennym wspomnieniem. Okres od 1930 do 1940 roku był świadkiem odrodzenia zainteresowania pracą kolporterską. W czasie poprzedniej dekady mało czyniono w tym kierunku, lecz wraz z pojawieniem się różnych publikacji prawdy dostępnych pod znakiem komitetu, nie było w tym okresie żadnego roku bez przynajmniej 6 kolporterów odwiedzających rodziny z boskim planem oraz pewnymi publikacjami pomocniczymi. Były trudności, czymś nieuchronnym było to, że odwiedzający domy byli utożsamiani z członkami innej, teraz już dobrze znanej organizacji z o wiele bardziej agresywnym poselstwem. Coraz bardziej stawało się oczywiste, że ta metoda głoszenia poselstwa o królestwie nie będzie za bardzo korzystna. Lata wojny uczyniły ją dość niepraktyczną, a ostatni kolporter zapisany w rejestrach zrezygnował w roku 1941. Tak więc tendencja w czasie tego etapu społeczności zmierzała raczej do kładzenia większego nacisku na jej życie wewnętrzne, konwencje, służbę pielgrzymów i zebrania zborowe. Konwencje utrzymywały się na tym samym poziomie. Najważniejszą w roku była ogólnonarodowa sierpniowa konwencja w Londynie, a zaraz po niej aż do roku 1936 plasowało się Nottingham w Zielone Świątki, po czym przez kolejne 2 lata było Dresbury, a wreszcie Leicester. Wielkanoc każdego roku tradycyjnie była dla Warrington, a serię zamykała coroczna konwencja w Glasgow. Pod koniec tego okresu frekwencja zaczęła nieco spadać, co było odzwierciedleniem postępującego wieku wielu uczestników. Niektórzy z nich szli tą drogą już przecież 30 lub więcej lat i fakt ten zaczynał być widoczny, lecz zapał społeczności pozostał, i duch był ten sam. Podobnie było z mniejszymi wydarzeniami, bardziej lokalnymi weekendowymi zebraniami domowymi, które do roku 1936 organizowane były jak nigdy wcześniej, a w tamtym roku zarejestrowano ich nie mniej niż 40, obejmujących cały kraj, od Glasgow i Sunderland na północy do Yeovilly i Ipswich na południu, przy frekwencji od 70 do 250 na każdym z nich. Od początku dobrze znaną postacią w społeczności był dr Adam Root Herford, który w latach 30. osiągnął znaczącą pozycję. Pochodził z rodziny związanej z prawdą prawie od samych jej początków w Zjednoczonym Królestwie. Sam był członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, różnych innych uczonych ciał, a także jednym z czołowych matematyków kraju. Ze swą gorącą lojalnością wobec wiary Adam łączył głębokie zainteresowanie uznanymi naukowymi i głoszonymi przez religię cechami związanymi z Wielką Piramidą w Egipcie. Był oczywiście tylko jednym z wielu wybitnych mężów w ostatnich 2 stuleciach, i jednym z kilku zmienionych wieków starożytności, którzy przejawiali to zainteresowanie, lecz jego pisma na ten temat, ostatecznie skrócone do 4-tomowego dzieła Piramidologia, prawdopodobnie prześcignęły dzieła każdego z jego poprzedników. Współpracując ściśle z władzami egipskimi, którym był dobrze znany, na przestrzeni wielu lat przeprowadził ogromną ilość badań w samej piramidzie. Jako założyciel i pierwszy prezes Instytutu Piramidologii, aż do swojej śmierci w roku 1950 redagował założone przez siebie czasopismo Piramidologia, kończąc karierę spędzoną na podróżowaniu po świecie z wykładami na swój wybrany temat oraz rozprowadzaniu przy okazji wielu egzemplarzy boskiego planu wieków. Pomijając zalety lub wady jego szczególnego tematu, pozostaje fakt, że z punktu widzenia najbardziej interesującego dla braci w czasie swoich około 30 lat aktywnego życia prawdopodobnie rozprowadził więcej egzemplarzy tej książki niż ktokolwiek inny, i choćby z tego powodu zasługuje na pamięć. Radosny i pełen energii człowiek o nieograniczonym entuzjazmie, do końca był lojalny wierze, z którą się związał. 20 lat wcześniej znaczne zainteresowanie tym samym tematem przejawiali John i Morton Edgarowie z Glasgow. Przez wiele lat później przynajmniej Morton spędzał bardzo dużo czasu w Egipcie, prowadząc te same badania. Wynikiem ich wysiłków było ukazanie się dwutomowego dzieła Korytarze Wielkiej Piramidy, które cieszyło się szerokim obiegiem nie tylko wśród braci, lecz także w szerszym świecie, dokładnie tak jak późniejsza praca Adama Rutherforda. Rok 1936 był także świadkiem narodzin kolejnego czasopisma, zapoczątkowanego i wydawanego przez kościół Forest Gate, odpowiednio nazwanego miesięcznik biblijny Forest Gate. Bardziej skromny w rozmiarze i stylu niż miesięcznik studium biblijnego, mimo to osiągnął szeroki obieg wśród braci Zjednoczonego Królestwa i dość sporo szło także za granicę. Malejące liczby w tym kościele doprowadziły do zakończenia jego wydawania w roku 1985, z wyrazami żalu. Przez pierwszą połowę dekady trwała stała służba wizyt pielgrzymskich, głównie skierowana do mniejszych społeczności i rozrzuconych grupek kilku osób w danym terenie, ponieważ większe ośrodki były dobrze obsługiwane przez własnych starszych i nie odczuwały potrzeby tej usługi teraz, gdy społeczność była dobrze ugruntowana, a każdy ośrodek prowadził swoje własne sprawy, na swój własny sposób. Między 300 a 400 wizyt każdego roku było składanych przez Henry'ego Sherna, Ebenezera Housdena, Toma Holmesa, Thomasa Smedleya i George'a Forda, którzy wspólnie każdego roku przejeżdżali w sumie od 9 do 15 tysięcy mil, przepis tłumacza, jedna mila to 1,6 kilometra. Przez większość czasu kilku z nich było w stanie poświęcić tej służbie cały czas. Poza wysiłkami tych braci były też długie objazdy po całym kraju przez braci z zagranicy, zaproszonych w tym celu przez komitet, a czasami przez ten lub inny z większych kościołów, przy czym plan był układany tak, by dopasować się do próśb lokalnych ośrodków o wizytę. I tak w roku 1931, ze swoją czwartą wizytą w tym kraju, przybył Isaac Hoskins z USA, a potem raz jeszcze w roku 1934, Karl Lutniczał z Danii, stary przyjaciel brytyjskich braci, w latach 1933, 1934 i 1937, Paul Thompson z USA, wnuk słynnego palestyńskiego misjonarza z XIX wieku, autora Ziemi i Kraju, dawny gość Zjednoczonego Królestwa, w roku 1938, Norman Woodworth ze Stowarzyszenia Badaczy Biblii Brzask z USA, z którym brytyjscy braci zapoznali się w czasie jego pierwszej wizyty w roku 1937. Odnawiając tę znajomość w czasie drugiej wizyty w roku 1938, i jeszcze jeden stary przyjaciel, George Van Halewin z Holandii, który spędził w tym kraju trochę czasu w roku 1933. Bracia ci przemawiali na narodowych konwencjach i odwiedzali tyle lokalnych ośrodków, ile poprosiło o wizytę i na ile pozwalał czas. Niektórzy z nich poświęcali podróżom aż 6 miesięcy, mniej więcej każdego dnia spotykając się z inną grupą, a niektórzy mniej, zależnie od czasu, jaki mieli do dyspozycji. Dość drastyczna zmiana nastąpiła w składzie osobowym komitetu w roku 1935. Czterech z najdłużej służących członków, Henry Sherman, Benjamin Thatcher, William Drinkwater oraz Thomas Smedley, uznało, że czas już przejść na emeryturę i ustąpić miejsca młodszym. Znosili upał i ciężar dnia przez budowanie społeczności i kierowanie jej na spokojniejsze wody. Wiek zbierał swoje żniwo i w rezultacie nie zgodzili się, by ich nazwiska zostały zgłoszone do wyborów. Wynikiem tego był praktycznie nowy komitet, z tego starego pozostał jedynie Tom Holmes. Gdy liczący ogłosili wyniki, okazało się, że bracia wybrani na następny rok, zgodnie z nadzieją tych ustępujących, w większości liczyli mniej lat i być może stanowili obietnicę dobrej służby w przyszłości. George Absalom z Biston, Stephen Cowling z Rugby, Andrew Cruikshank z Croxley Green, Tom Holmes z Nottingham, który zachował swój poprzedni urząd przewodniczącego, Albert Hudson z Helling, który został sekretarzem po Henrym Shernie, William Morrall z Morecambe oraz Cedric Smith z Londynu. I tak nowy komitet podjął się zadania służenia brytyjskim braciom z całym entuzjazmem tych całkowicie pozbawionych doświadczenia. Oczywiście byli krytycy, którzy uważali, że te młode gorące głowy wszystko zniszczą, tak samo jak byli tacy, którzy sądzili, że być może coś przemawia za nieco młodszą krwią w komitecie. Lecz ogół braci wypowiedział się przez głosowanie, wybierając tych 7 z 15 nazwisk, i nikt nie mógł tego zakwestionować. A społeczność przetrwała. Głównym żalem, odczuwanym jak kraj długi i szeroki, było odejście Henry'ego Sherna, który przez 19 lat był przewodnim światłem. Bardziej niż komukolwiek innemu można było zawdzięczać ogólnonarodową społeczność, jaka obecnie istniała. Ci bardziej myślący rozumieli, że był on niezmordowanym pracownikiem od roku 1903 i zasługiwał na odpoczynek. A praca biegła dalej. Pierwszym problemem, z jakim musiał się zmierzyć nowy komitet, było coraz bardziej natarczywe żądanie odpowiedniego śpiewnika. Tradycyjnym śpiewnikiem badaczy Biblii były oczywiście pieśni Brzasku Tysiąclecia, wydane przez dawne towarzystwo. Już na bardzo początkowym etapie pojawiło się odczucie, że dalsze korzystanie z tego śpiewnika nie jest już właściwe. Co więcej, pozostawała kwestia pozyskiwania nowych egzemplarzy w miarę upływu czasu. Pierwszy wyraźny ruch został zrobiony przez kościół Forest Gate w Londynie, który w roku 1925 wydał nowy śpiewnik zatytułowany Chrześcijańskie pieśni, zawierający dużą liczbę pieśni z Brzasku Tysiąclecia oraz kilka wybranych dodatków. W sumie 330 pieśni. Nakład nie był duży, a jego obieg nie sięgał zbyt daleko poza sam kościół Forest Gate, ale przynajmniej był to krok w dobrym kierunku. Niewiele więcej zrobiono do lat 30., kiedy to powszechnie uznano, że jedynym narzędziem posiadającym finansowe środki dla takiego projektu na narodową skalę jest Centralny Komitet. Z całego kraju zaczęły napływać żądania od zgromadzeń i w roku 1937 komitet postanowił działać. Zgodnie ze zwyczajem sprawa ta została odniesiona do ogółu kraju i poproszono o sugestie co do zawartości proponowanego śpiewnika. Wynikiem tego była fala ulubionych pieśni z całego kraju. Potrzeba było sporo czasu do ich analizy i stworzenia zbioru, który spełniałby pragnienia wszystkich zainteresowanych i jednocześnie był praktyczny finansowo. Rezultatem był zbiór 462 pieśni, z których 370 pochodziło z pierwotnego śpiewnika Brzasku Tysiąclecia oraz z chrześcijańskich pieśni, a pozostałe 92 było wyborem innych dobrze znanych hymnów. Na stosownym spotkaniu komitetu, gdy sugerowano i dyskutowano alternatywne tytuły dla nowej pozycji, z powszechną aklamacją spotkała się uwaga jednego z członków: jest tylko jeden możliwy tytuł, jaki możemy jej nadać, Śpiewnik Badaczy Biblii. Śpiewnik Badaczy Biblii, wydanie tylko ze słowami, pięknie oprawiony w niebieską płócienną oprawę i zdobiony złotymi literami, ostatecznie ujrzał światło dzienne w roku 1939 i natychmiast został powitany jako zaspokojenie od dawna odczuwanej potrzeby. Został przyjęty praktycznie przez każde zgromadzenie w kraju, a nakład szybko zaczął topnieć. Kilka egzemplarzy wysłano za granicę, lecz nie przyjęły się tam ani też tak naprawdę nie były zamierzone dla braci z innych krajów. Była to przede wszystkim brytyjska produkcja dla brytyjskich braci. Niemal natychmiast zaczęły napływać żądania wydania z odpowiednimi nutami. Komitet przewidział taką możliwość i były już pomysły na odpowiednią realizację. Zgodnie z precedensem wydanie miesięcznika z lipca 1939 roku ogłosiło, że powstają plany, z podaniem szacowanego kosztu, i poproszono o podanie z góry liczby egzemplarzy, jakie będą potrzebne. Szybko powstała lista, a bardzo wielu w swoim optymizmie wysłało pieniądze za zamówione egzemplarze. Podobnie jak w przypadku innych potrzeb drukarskich, wojna, która rozpoczęła się niemal natychmiast, uniemożliwiła użycie niezbędnego papieru i projekt śpiewnika z nutami musiał zostać porzucony na bliżej nieokreśloną przyszłość. Po wojnie projekt ponownie ujrzał światło dzienne. Inicjatywa została podjęta przez tych, którzy do wtedy stali się znani jako Grupa Środkowej Anglii, Federację Sześciu Zgromadzeń w Południowej Środkowej Anglii, z centrum w Rugby. Przy pomocy hojnej darowizny od zainteresowanego brata ze Stanów Zjednoczonych książka została przygotowana i wydana w roku 1955. Z powodu rozmiaru i formatu, jaki został dla niej wybrany, w czasie jej składania do druku okazało się, że na stronach występuje wiele niemożliwych do uniknięcia przerw. By naprawić ten defekt, w ostatniej minucie wybrano i dodano do śpiewnika kolejne 27 pieśni, w ten sposób podnosząc ich liczbę do w sumie 489. To oczywiście prowadziło do zakłóceń, gdy obydwie książki były używane przez ten sam zbór. Skończył się nakład pierwotnego śpiewnika tylko ze słowami i powstała potrzeba do druku. Wynikiem było utworzenie śpiewnikowego zarządu badaczy Biblii, składającego się z przedstawiciela każdego z wydawców pierwotnego śpiewnika oraz starszych reprezentujących Londyn, Anglię Środkową i Północną. Efektem ich starań było ukazanie się w roku 1958 drugiego wydania śpiewnika tylko ze słowami, rozmiarem i stylem podobnego do tego pierwszego, lecz zawierającego dodatkowe pieśni. Począwszy od tego czasu bracia w Zjednoczonym Królestwie cieszą się bardzo szerokim wyborem pieśni, wyrażających zarówno podstawy ich wiary, jak i wiele innych klejnotów chrześcijańskich hymnów. Ta dekada była także świadkiem pojawienia się dotychczas stosunkowo nieznanego zjawiska, różnic w poglądach doktrynalnych. Pewność tradycyjnej wiary, że boski plan zakłada ostateczne usunięcie każdego przejawu zła i jego pochodnych, oraz że era, w którym ten pożądany stan rzeczy zostanie wprowadzony, jest już u drzwi, miały tendencję przyćmiewać szczegółowe dyskusje na temat odmiennej teologii. Niemal powszechne oddanie dla ewangelicznej działalności, dla głoszenia Ewangelii Królestwa Nienawróconym, zajmowało umysły braci z pominięciem innych tematów. W rezultacie zarys filozofii pojednania, jaki teraz stał się kwestią sporną, podany w wykładach Pisma Świętego, właściwie oparty na Biblii, był akceptowany i wyznawany praktycznie przez każdego w tej społeczności. Jednak wraz ze spowolnieniem tempa publicznego świadectwa, zewnętrzną działalnością wiary, było więcej czasu na introspekcyjne dyskusje biblijnych doktryn, co osiągnęło punkt kulminacyjny w jednym z największych miejskich kościołów, Forest Gate, z odczuciem po stronie niektórych, że tradycyjne poglądy badaczy Biblii na temat biblijnych doktryn o przymierzach i ofierze za grzech są zbyt radykalnym odejściem od ortodoksyjnej teologii chrześcijańskiej i powinny zostać zakwestionowane. Niektórym z tej ogólnonarodowej społeczności, przyglądającym się temu, różnica wydawała się w dużej mierze akademicka, kwestia słów, terminów i punktów widzenia, lecz inni w Kościele, o którym mowa, widzieli w tym początek częściowego powrotu do ortodoksyjnej teologii, która, niezmieniona od średniowiecza, uważana była za w dużym stopniu nieodpowiednią. Zawsze panował lęk, tak często uzasadniany w praktyce, że przyjęcie jednego błędnego pojęcia na temat boskiego planu doprowadzi do kolejnego, a tym samym do jeszcze większego zamieszania, przypis redaktora wersji audio, ujmując to brutalnie szczerze, to znany od zawsze konflikt interesów, to jest, czy dla małej ilości doświadczeń, zawsze miłej atmosfery i spokoju zrezygnujemy z zachowania prawdy w czystości, czy też dla zachowania prawdy w czystości zrezygnujemy z małej ilości doświadczeń, zawsze miłej atmosfery i spokoju. Warto jednak w tej mierze pamiętać o słowach z listu Jakuba rozdziału 3 wersetu 17. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, a dopiero, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. I nieodwrotnie. Koniec przypisu. Sprawa została rozstrzygnięta metodą wiele lat wcześniej zaleconą przez pastora dla takich sytuacji, by Kościół utworzył oddzielne społeczności, gdzie każdy mógłby trwać przy własnych przekonaniach i kontynuować dzieło z tymi myślącymi podobnie. W Romford powstał nowy zbór Nowego Przymierza, a kolejny w Van State, powszechnie znany jako Kościół Aldersbrook, by służyć interesom tych, którzy w całości pragnęli pozostać przy istniejącej formie wiary, natomiast reszta pozostała w Forest Gate. Tak oczywiście było najlepiej. Każdy kościół kontynuował swą charakterystyczną pracę i dość dobrze się rozwijał, a wszyscy pozostawali w ramach ogólnej społeczności. Odmienne poglądy, przynajmniej w tamtym czasie, nie wywierały wielkiego wpływu na innych, z wyjątkiem Glasgow, gdzie zaczęły być widoczne dokładnie te same wpływy, z dokładnie tym samym ciągiem dalszym. Powstałe w wyniku tego dwa kościoły w Glasgow zachowały jednak swą podstawową jedność przez łączenie się na wspólnym comiesięcznym zebraniu oraz przy takich okazjach jak przyjazd do miasta brata z zagranicy, i pod tym względem dawali naprawdę godny pochwały przykład. I tak dekada dobiegła końca, ze społecznością trwającą dalej, spokojniejszą niż w dość traumatycznych dniach z lat 20., lecz wciąż przekonaną co do całości tradycyjnego zrozumienia, że żyje w końcowych dniach wieku oraz w dniach niewidzialnej obecności Pana, W początkowym etapie jego drugiego adwentu, chociaż później zaczęło to być przez niektórych gdzieniegdzie kwestionowane. Niektóre zbory o długim stażu zaczynały kończyć działalność z powodu malejącej liczby, lecz co jakiś czas pojawiał się jakiś nowy i wydawało się, że życie społeczności będzie trwać bez poważnych zakłóceń. A potem nadeszła II wojna światowa.